przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. To jest poniedziałek, czas, kiedy jak zawsze rozmawiamy z wielkopolskimi politykami. Dzisiaj, no taka nietypowa sytuacja, dlatego że dwie panie, dwie polityczki z Wielkopolski. No trochę ubolewam, bo tego pierwiastka żeńskiego trochę mało u nas w programach, w ogóle mam wrażenie w programach politycznych. Dzisiaj będziemy to trochę nadrabiali. Przy telefonach są dzisiaj z nami poseł Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, pani poseł.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
A także Tatiana Sokołowska, Platforma Obywatelska. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry panu, pani, wszystkim państwu. Miłego wieczoru.
Myślę też, że pewnie obecność kobiet trochę zdradza temat naszej, główny temat naszej rozmowy. To są oczywiście kwestie, które wyniknęły z opublikowania uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej. O tym za moment, bo pewnie napięcie spali tutaj nam większość czasu i już nie będę mógł się dobić z drugim tematem, naszym lokalnym wielkopolskim, na który trochę czekaliśmy, bo długo trwało, zanim premier Mateusz Morawiecki powołał nowego wojewodę wielkopolskiego. Jest nim Michał Zieliński, dotychczasowy dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddział Wielkopolski. No i pytanie moje takie, czy miałyście już, panie, okazję spotkać się z nowym panem wojewodą, mieć z nim kontakt, działać gdzieś wspólnie? Jak oceniacie tę nominację? To tak krótko tylko. Pani poseł?
Tak, nowego pana wojewodę, pana Zielińskiego, Michała, znam od czasów mojego poselstwa. Miałam okazję współpracować z nim, a tak naprawdę też przyglądać się jego pracy. No, oceniam jego pracę bardzo dobrze, bo koordynował pracę w Wielkopolsce, myślę, skutecznie. Skutecznie też realizował powierzone mu zadania. Miał bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o zarządzanie agencją restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w Wielkopolsce. No powiem tak po gospodarsku, myślę, że sprawdził się właśnie jako osoba zarządzająca ARiMR-em.
Trudne nazwa.
Tak, zawsze trudne. Agencją restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. I myślę, że właśnie dlatego w zasadzie wiem, że on będzie dobrym gospodarzem dla naszej Wielkopolski. Jest to człowiek na pewno z doświadczeniem biznesowym, też z doświadczeniem administracyjnym i z pewnością będzie dobrze sprawował powierzone mu zadania.
No jako tak, bardzo ładnie urzędowo pani powiedziała, taki urzędowy optymizm. Miejmy nadzieję, że to się rzeczywiście sprawdzi. Tatiana Sokołowska, pani miała okazję spotkać Michała Zielińskiego gdzieś w swojej działalności?
Niestety nie. Natomiast mam nadzieję,
że... Zasięgała pani opinii?
To co już wszystko powiem, że to co pani poseł mówiła po prostu się sprawdzi, taką mam nadzieję, ponieważ szczególnie w tych czasach trudnych dla nas wszystkich współpraca z wojewodą, współpraca samorządu z wojewodą jest niebywale istotna. I poprzedni pan wojewoda, pan Łukasz Mikołajczyk, okazał się dobrą osobą do współpracy. I wszyscy samorządowcy, którzy mieli przyjemność pracować z panem Łukaszem Mikołajczykiem z poprzednim wojewodą, tę współpracę bardzo sobie chwalili i rzeczywiście to, w jaki sposób poradzimy sobie z pandemią, jest uzależnione od tej współpracy. Odejście pana Mikołajczyka było smutne dla wszystkich samorządowców. Starostowie na przykład z Wielkopolski wystosowali specjalne pismo,
tak,
żeby nie odwoływać się, ponieważ czy właśnie ta współpraca w dobie pandemii była bardzo dobrze
czyli
oceniana.
Piekło zamarzło, polityk Platformy krytykuje, chwali polityka Prawa i Sprawiedliwości.
Bo właśnie w tych czasach takie ponadpartyjne porozumienie no jest bezcenne i dlatego też mam nadzieję, że pan Michał Zieliński również ponadpartyjnie będzie potrafił z samorządowcami współpracować, wypracować wspólne stanowisko i doprowadzić Wielkopolskę do końca pandemii, do tego, żebyśmy mogli rzeczywiście patrzeć już bez takiego strachu w przyszłość zdrowotną.
Czyli to jest
regionu.
Dziś najważniejsze zadanie wojewody wielkopolskiego, rozumiem, tak? A nie Stubnica na przykład.
Zdecydowanie tak. Mhm. No tak, no to jest, znaczy ja oczywiście nie mam pewności, ani nie mam żadnych informacji ze środka obozu PiS-u, natomiast mam takie wrażenie, że Stubnica była tylko i wyłącznie takim pretekstem do odwołania pana wojewody, ponieważ no takie chodzą głosy, że za dobrze jednak współpracował. Ale to jest tylko moje zdanie. Proszę traktować tego szerzej.
Pani poseł, czy wojewoda Łukasz Mikołajczyk za dobrze współpracował z samorządowcami z opozycji?
Myślę, że dał się poznać jako osoba dobrze współpracująca. Myślę, że z samorządami, z samorządowcami również. Także ze swojego poselskiego tutaj stanowiska muszę powiedzieć, że ta współpraca się dobrze układała. Zawsze był fantastyczny kontakt i też odpowiedź na potrzeby. Także bardzo dobrze oceniam ten czas, który pan Łukasz Mikołajczyk sprawował jako wojewoda.
To też człowiek od was z południa, prawda? Z południowej Wielkopolski, tak, także pewnie
dokładnie,
też...
jestem mieszkaniec pobliskiego mi tutaj miasta Ostrów Wielkopolski. Znaliśmy się też chwilę wcześniej, natomiast rzeczywiście bardzo dobrze oceniam jego pracę jako wojewody i też współpracę między nami, też również posłami. Natomiast nie mam też wątpliwości, że przyszły wojewoda, obecny już w zasadzie wojewoda, pan Michał Zieliński, sprawdzi się i również ta współpraca będzie się dobrze układać.
To ja od siebie dodam tylko, że nowy pan wojewoda mieszka w Obornikach, tak sprawdziłem na mapie, no niedaleko stamtąd do Stubnicy, ale może to jest przypadek. To już pozostają interpretacji naszych słuchaczy.
Tak, ja może jeszcze dodam,
proszę,
że
bardzo, pani Tatiana.
Pan Michał Wodzieliński startował do sejmiku województwa wielkopolskiego z tego czasu w 2018 roku. Zatem mam nadzieję, że ma duszę samorządowca. Także z taką nadzieją patrzę na naszą przyszłą i potencjalną współpracę.
Dobrze.
To ja też jeszcze, jeżeli
pani
mogę
poseł,
dodać,
proszę bardzo.
Ja wiem, że nasz obecny wojewoda jest radnym. Również startował do Parlamentu Polskiego, do Sejmu. Także myślę, potwierdzam to, co mówi pani, przepraszam bardzo.
Tatiana Sokołowska, Platforma Obywatelska.
Pani Sokołowska. Tak, oczywiście potwierdzam. Myślę, że ma duszę samorządowca. No, jak
podobnie jak Tatiana Sokołowska, radna sejmiku województwa wielkopolskiego. Od dawna, dawna. No to mamy ten...
Tak. Mówią, że jestem taką starą radną już. Trzecia kadencja to już mija.
Powiedzmy żelazną. To też jest dobre określenie. No to mamy, proszę pani, w takim razie uprzejmości za nami. Teraz ten czas na właściwe starcie, bo nie wątpię, że będzie tutaj różnica zdań. Po wyroku...
To nie wyklucza uprzejmości.
I bardzo bym sobie tego życzył, przede wszystkim nie wchodzenia sobie w słowo. Ostatnio udało mi się nawet okiełznać posłów Poszucka i Rutnickiego. I nawet potrafili się wysłuchać prawie, więc to jest dla pani dobry tutaj asumpt. Kwestia wyroku i momentu uzasadnienia, opublikowania tego uzasadnienia, pojawiły się znowu nowe protesty. Nawet spotkałem się z takim memem, w którym dwóch panów tłumaczy sobie tak. Chyba coś jest nie tak ze szczepionkami. Dlaczego tak myślisz? No dlatego, że opublikowano uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czy coś jest na rzeczy, czy nie? Czy to jest po prostu przypadek? Pani poseł.
No kolejna być może teoria mała spiskowa.
Lubię trochę poprowokować, ale to tylko na potrzeby dyskusji.
Tak naprawdę nic nie jest na rzeczy. Ja sobie myślę, że każda demokracja, każdy wolny kraj, każdy rząd, który został wybrany w sposób demokratyczny, on zawsze musi liczyć się z tym, że będzie jakaś część osób, która nie będzie zadowolona z pewnych decyzji i która będzie te swoje uwagi, to w co wierzy, chciała zaprotestować. Te swoje poglądy będzie chciała w jakiś sposób zaprotestować. I tak to się stało właśnie w tym przypadku. Ja sobie myślę, że zawsze, zresztą ja to szanuję i uważam, że dla takiego zdrowia społeczeństwa jest to bardzo istotne i bardzo potrzebne i też bardzo ważne, by móc demokratycznie zaprotestować, pokazać, powiedzieć o swoich poglądach, wyrazić to, że z czymś się nie zgadzamy. No jakby nie jest to nic dziwnego, bo ja nie ukrywam, że ja mam takie zdanie, że był to tylko taki czynnik zapalny. W zasadzie była to, jeżeli chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że to tylko był taki powód wybrany, który był akurat pasował w danym momencie, żeby tą akcję wywołać. Ja też chciałabym, aby też każda z osób, która idzie ulicą, która występuje w wszystkich zgromadzeniach, która pokazuje symbol błyskawicy, czy nawet też w portalach społecznościowych, żeby ona miała taką zupełną świadomość, z czym tak naprawdę się, za czym się opowiada, z czym ona idzie, za czym się opowiada też ogólnopolski strajk kobiet. I niestety, rozmawiając często z ludźmi, okazuje się, że wiele osób zupełnie nie wie, o co chodzi. Zupełnie nie wie, że to jest aborcja na żądanie całkowita, że oni idą z tym postulatem. Nie wiedzą zupełnie, że ogólnopolski strajk kobiet, on jest po stronie likwidacji na przykład klauzuli sumienia. Też ostatnio taką...
I wycofania finansowania kościoła na przykład i przekazania na rzecz organizacji antyprzemocowej.
Właśnie to chciałam powiedzieć, że słyszałam taką wypowiedź, że religia, wiara czy też posiadanie światopoglądu, że to są zabobony. Tak naprawdę jest sporo agresji, sporo braku tolerancji, ale powróćmy do 2015 roku, bo wtedy po przegranych wyborach właśnie w 2015 roku też była taka sytuacja, że opozycja szukała sposobu na to, by wyciągnąć ludzi na ulicę, więc szukała sposobu na to, żeby dokonać pewnego rodzaju puczu. No i tak naprawdę ja uważam, że gdyby nie było dzisiaj tego orzeczenia Trybunału, to jestem przekonana, że znalazłby się zupełnie inny powód, byle powód, żeby po prostu ludzi na ulicę wyprowadzić. Tak.
To teraz dajemy głos Tatianie Sokołowskiej, która cierpliwie milczy. Mam nadzieję, że to już będzie do końca programu, także panie sobie po prostu nie będą przeszkadzać. Proszę bardzo.
Jasne, ja tu cały czas jestem, słucham i powiem szczerze, już nawet nie wiem, do czego się najpierw odnieść, bo zostało poruszonych tyle spraw, ale ja w takim razie może zacznę od ostatniej opinii pani poseł, że opozycja chce wyciągać ludzi na ulicę. Szanowni państwo, ja znam tego, który wyciąga ludzi na ulicę, to jest pan prezes Kaczyński i to jego decyzje za pośrednictwem pseudotrybunału pani Julii Przyłębskiej wyciąga ludzi na ulicę. I ja, przepraszam, ja po prostu jestem oburzona, że to w taki sposób politycznie wykorzystywane jest zdrowie i życie kobiet, no bo umówmy się, że to właśnie jest pretekst do tego, żeby przykryć te wszystkie rzeczy, które rządowi się nie udają i zawsze w momencie, kiedy okazuje się, że jest jakiś niewygodny temat dla rządu, zawsze okazuje się, że jest jakiś temat zastępczy i jestem przekonana, że moment, no dlaczego teraz, w którym został wyciągnięta ta sprawa i opublikowanie tego wyroku, przepraszam, kaszle, ale to nie korona, jest wybranym
nie
momentem.
Się przez,
nie, no, tym bardziej tak, eter. W taki sposób. Zatem to jest przykrycie tego, co się dzieje. Co się dzieje, jeżeli chodzi na przykład o nieudolność rządu, jeżeli chodzi o wyszczepianie społeczeństwa, o to, w jaki sposób rząd nie radzi sobie z tym, że bankrutują przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, którzy nie uzyskują odpowiedniego wsparcia dla swoich zamkniętych przedsiębiorstw. Zatem to jest jedno. Natomiast druga sprawa. Pani poseł, wszyscy wiedzą, o co chodzi, wychodząc na ulicę i protestując, ponieważ nie żyjemy w państwie rządzonym przez po prostu księży. My żyjemy w państwie, które jest państwem świeckim. W związku z tym, patrząc na przykład na uzasadnienie tego wyroku Trybunału, tam widzimy, że on tak wygląda, jakby był pisany przez księdza, a nie przez prawnika. Wychodzi to uzasadnienie.
A czy to się tak różni od tego uzasadnienia z czasów pierwszych wyroków sędziego Rzeplińskiego i Cola, z tych poprzednich trybunałów?
I wychodzi, tak, zdecydowanie wychodzi z pozycji chrześcijańskich, a nie prawniczych, tak jak mówiłam. Zapomina się i w wyroku, i w tym uzasadnieniu o prawach kobiet, o godności obywatela, zapomina się, że to dyskryminuje i poniża kobiety, a to, w jaki sposób traktuje się kobiety w państwie, no świadczy o mierze cywilizacji. Ten stosunek państwa do kobiet jest właśnie takim miernikiem, bo prawa kobiet przecież to prawa człowieka. Zatem to jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, ponieważ odwołuje się to uzasadnienie do konstytucji. I mówi się tam, że w konstytucji jest zapis o tym, że konstytucja chroni prawa do życia od poczęcia. W artykule 38, ja pozwolę sobie zacytować, nic na ten temat nie ma, jest napisane: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Nie ma nic
To ten krótki cytat na razie niech tę część wypowiedzi zakończy. Pani poseł, pani ma ochotę odnieść się do tego,
tak,
o czym mówi Tatiana
Sokołowska. Przede wszystkim na początek chciałam się odnieść też do tego, że pani radna poruszyła tutaj kwestię wyszczepienia społeczeństwa i niezdolności. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Absolutnie pod żadnym pozorem się z tym nie zgadzam. Dobrze wszyscy wiemy i chciałabym, żeby nie wprowadzać tutaj społeczeństwa i nikogo w błąd. Wszyscy dobrze wiemy, że tak naprawdę ilość, szybkość wyszczepiania w tej chwili zależy od dostępności szczepionek. Wiemy, że jest pewien mały zastój. Nie jest to zależne absolutnie od polskiego rządu. Co więcej, chciałabym prosić o zupełne, pełne zaufanie dla medyków, dla pielęgniarek, dla lekarzy, którzy absolutnie świetnie wiedzą, co mają robić w kwestii szczepień. Oni świetnie sobie radzą, zresztą robią to nie od dziś i nie tylko teraz. Także jeżeli chodzi o zespoły które szczepią pacjentów, oni są świetnie przygotowani. Jedynym problemem jest fakt dostępności tych szczepionek, a z drugiej strony też trzeba podkreślić to bardzo mocno, że rząd polski Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko i jakby ucieka się do wszelkich możliwych działań, aby tych szczepionek było jak najwięcej. To jakby w kwestii tutaj tego, co pani radna przez sekundę poruszyła. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał, prawda jest taka, proszę państwa, no jakby wszyscy musimy mieć świadomość, co zrobił Trybunał. Trybunał po prostu rozpatrzył wniosek, odpowiedział na wniosek, który mówił o, miał zadanie rozpatrzyć zgodność z konstytucją. I jakby nie jest to pierwsza sytuacja, tak jak mówiliśmy już, jak pan redaktor mówił chwilę wcześniej, nie jest to pierwsza sytuacja w ostatnich 30 latach, kiedy ten temat jest poruszany, bo w 2011 roku w zasadzie wcześniejsi prezesi i sędziowie Trybunału mieli dokładnie takie samo zdanie jak dzisiejsi sędziowie. Nic się nie zmieniło, bo właśnie pan profesor Ciol był prezesem Trybunału Konstytucyjnego i właśnie w 2011 roku dokładnie stwierdził, że dziecko poczęte jest człowiekiem. Absolutnie. Tak samo w 1997 roku Trybunał podtrzymał podobne stanowisko. Więc ja jak najbardziej muszę powiedzieć, że zgadzam się z panem profesorem Ciolem, że dziecko poczęte jest człowiekiem, a też jako lekarz uważam i zgadzam się z treścią przysięgi, którą przysięgałam kilka lat temu, że lekarz jest po to, by służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu. Także jak najbardziej tutaj trzeba to podkreślić, że Trybunał odpowiedział i wykonał swoje zadanie.
Szanowna Pani, ja bym chciał trochę też do rzeczywistości wrócić, bo trochę powtarzamy tę sytuację debaty sprzed paru miesięcy czy ubiegłego roku, kiedy sprawa wyszła. Chciałbym się odnieść do tu i teraz, do tej pewnej radykalizacji form protestu, tego, co się dzieje na ulicach. Widzieliśmy na przykład ten billboard pro-life, który został zniszczony. Ja znalazłem taki cytat z Waldemara Kuczyńskiego, no dosyć ostrego krytyka rządów Prawa i Sprawiedliwości, zupełnie mocno opozycyjnego, który powiedział, że nie może zaakceptować takich zachowań. Ten plakat zawiera miłość, którą czuł, gdy rodziły się jego dzieci i wnuki. To są zachowania niegodne. I czy ta radykalizacja jest, no, moim zdaniem, widoczna gołym okiem? I teraz jest pytanie takie, czy no, gdzieś nie powinno być w tym momencie jakiejś jednak postawionej tamy. Poglądy poglądami, ale sposób wyrażania poglądów, no to już zupełnie inna sprawa. Tatiana Sokołowska.
Wie pan co, to jest mniej więcej tak, jak doprowadzi się kogoś do ostateczności, to czasami robi różne rzeczy. Społeczeństwo, kobiety zostały w tej chwili doprowadzone już do ostateczności. I myślę, że tutaj już musimy patrzeć na to z tej drugiej strony, tak? A więc w momencie, kiedy robi się coś takiego kobietom, że nie mogą decydować o własnym życiu, to nie odnośmy tak istotnej sprawy, jak pogwałcenie tych podstawowych praw do jednego tego rodzaju incydentu.
To nie jest jedyny incydent. Proszę zobaczyć naszą siedzibę na przykład.
Proszę nie zakrywać tego, co się stało i co było przyczyną, a co jest skutkiem. Więc przyczyna jest ewidentna. Ja chciałabym się odnieść jeszcze do jednej rzeczy, o której pani poseł mówiła, mianowicie, że w momencie, kiedy pan profesor Ciol mówił, znaczy wyrażał swoje pewne wątpliwości, to wtedy obecna konstytucja nie obowiązywała. To mówił w 1997 roku, ale to tylko takie odniesienie, żeby uporządkować uporządkować naszą dyskusję. Natomiast pani też mówiła o tym, że to jest odpowiedź na to, co społeczeństwo uważa. 10% według badań społeczeństwa popiera tego rodzaju działania, a więc zakaz aborcji. Pani też mówiła o tym, że lekarze sobie radzą, jeżeli chodzi o szczepionki. Pewnie, że sobie radzą. Ja uważam, że lekarzom należą się głębokie ukłony i podziękowania. Natomiast mówimy nie o tym, czy lekarze sobie radzą, tylko jak bardzo nieudolnie zorganizowana jest ta cała kampania. Nie, że nie ma szczepionek, bo to wszyscy wiemy, że ich za mało i że lekarze poradziliby sobie z tym, żeby wyszczepić wszystkich chętnych. Natomiast mówimy o tym, co się stało na przykład z kolejkami dla seniorów i dlatego o tym wspomniałam, ale nie dzisiaj o tym mówimy. Natomiast jeżeli wracamy teraz do lekarzy, to co się stało, jeżeli chodzi o orzeczenie Trybunału, to jest zastraszanie lekarzy. Bo jeżeli każdy z lekarzy ma 3-letni wyrok potencjalnie za udzielenie pomocy w tym momencie już nielegalnym przerwaniu ciąży, to w tym momencie każdy lekarz zastanowi się po kilka razy, czy w momencie, kiedy nawet jego decyzja była słuszna z punktu widzenia medycznego i moralnego, to czy trafiając pod trybunał, przepraszam, może do sądu, który zarządzany jest przez pana Ziobrę, to czy w tym momencie będzie miał prawo do tego, żeby jego proces był to procesem...
Dajmy się, ta część jest bardzo ciekawa, bo to jest ciekawe, co pani powiedziała o tym zastraszaniu lekarzy, bo też mamy z drugiej strony Martę Lempart, która powiedziała, że będzie ścigać wszystkich lekarzy, którzy będą odmawiali aborcji, że nie damy wam do końca waszej kariery spokoju i będziecie żałowali momentu, że stchórzliście. Czyli z obu stron jakieś to jest przeciąganie liny.
Ja może tylko jedno zdanie, tylko w tym sensie, że umówmy się tak, że pani Lempart nie jest głosem całego społeczeństwa. To tylko tyle.
Okej, dobrze. Pani poseł?
Wychodzi na to, że lekarze będą musieli by się bać, bo z każdej strony będą atakowani. No ja oczywiście tak nie jest. Natomiast ja chciałam też wrócić do tego, że pani Marta Lempart to jest też dyrektor w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej za czasów to PSL. Jest to pani, która po przegranych wyborach w 2015 roku zaangażowała się w organizację protestów KOD, a dzisiaj jest wizytówką ogólnopolskiego strajku kobiet. Uważam, że jakby w tej chwili Polki i Polacy nie zostali, tak jak tutaj pani radna powiedziała, do ostateczności doprowadzeni. Absolutnie nie. Co więcej, Trybunał to tylko mały wycinek z tych wszystkich postulatów, które są niesione przez ogólnopolski strajk kobiet. Zdecydowanie niewielki, bo ogólnopolski strajk kobiet, on idzie z postulatem aborcji całkowitej na żądanie i to trzeba podkreślić. Także zdecydowanie się z tym nie mogę zgodzić, ale chciałam też tutaj nadmienić, że niezależnie, tak jak wcześniej powiedziałam, że jest demokracja i która umożliwia nam protestowanie swoich poglądów, ale w dzisiejszym czasie pandemicznym, kiedy od prawej do lewej strony wszyscy nawołują do tego, aby utrzymywać dystans społeczny, aby się nie gromadzić, kiedy w Niemczech mamy wprowadzany twardy lockdown, kiedy w Holandii mamy wprowadzany twardy lockdown, kiedy we Francji mówi się, jest godzina policyjna wprowadzona, nasza polska opozycja namawia ludzi do tego, żeby wychodzić na ulicach. Co więcej,
nie opozycja.
Opozycja. Zdecydowanie opozycja. Zresztą politycy z opozycji również uczestniczą w tych, co obserwowaliśmy niejednokrotnie, uczestniczą w tych marszach. Absolutnie tego nie popieram. To gromadzenie i protestowanie w czasie pandemii jest co najmniej, uważam, i ryzykowne, i bardzo niepoważne. I jest to też brak szacunku dla osób, które mają podwyższone ryzyko przechorowania ciężkiego, powikłań, a nawet zgonu z powodu koronawirusa, z powodu przechorowania choroby COVID-19. Także, no co mogę powiedzieć, rozwagi i odpowiedzialności tutaj co najmniej brak.
A co do, proszę pani, ale ja też tak patrzę sobie na przykład na zasięgi tak zwane dotyczące protestów w ramach strajku kobiet. Był taki moment, gdy one były rzeczywiście bardzo duże. Teraz w tej chwili w porównaniu z tą falą jesienną, no to jest tylko 10% takiego zainteresowania w sieci. Natomiast mam wrażenie, że radykalizują się. To znaczy się mniej widzę takich, mówiąc kolokwialnie, ludzi, którzy wyszli po prostu z domu, bo im się nie podobała ta decyzja Trybunału. I to było widać jesienią. Zdecydowanie te tłumy ludzi. A dzisiaj jednak no, przede wszystkim są radykałowie, tacy, którzy no, po prostu coraz bardziej eskalują to. Tak to wygląda trochę z boku. Pytanie, jak to pani widzą? Tatiana Sokołowska.
Ja,
To może tak. Co do tego, że należy... Ojej, przepraszam. Protestować w demokracji, to ja się 100% zgadzam. Natomiast demokracja polega między innymi też na tym, że jak się wygra wybory, to się słucha protestujących, słucha się głosu społeczeństwa, nie robi się to, co uważa się za stosowne. A w tej chwili mamy niestety z tym do czynienia, że ten głos ludzi, którzy wyszli na ulicę i nie wyszli dlatego, że ktoś kazał im wyjście, tak jak tutaj zostało zasugerowane, albo ktoś ich na ulicę wyprowadził z opozycji. Nie, to właśnie decyzje. Tak jak już mówiłam, pana Kaczyńskiego za pośrednictwem do Trybunału Konstytucyjnego pani Julii Przyłębskiej, to ci ludzie zostali po prostu zmuszeni do tego, żeby pokazać rządzącym, jakie mają zdanie na ten temat, bo nikt ich nie słuchał wcześniej, kiedy spokojnie przedstawiano swoje argumenty. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście pani poseł uważa, że należy wychodzić na ulicę, żeby zaprotestować w demokracji, to ja chciałabym poprosić, jeżeli ma pani możliwość przekazania tego głosu ulicy panu prezesowi, że rzeczywiście ludzie protestują i że protestują słusznie. Natomiast ja bym chciała jeszcze wrócić co do jednej i zabrać...
Bardzo proszę, krótko, bo powoli nam się audycja kończy, chciałbym jeszcze dać głos pani poseł.
Dobrze, oczywiście.
W dobrym towarzystwie czas szybko mija, cytując klasyka.
Jedno zdanie, bo mamy tutaj bardzo istotny problem, a mianowicie wątpliwość dosyć poważną, czy Trybunał pani Julii Przyłębskiej jest konstytucyjny. Według naprawdę ogromnej ilości takich prawnych tuzów nie jest konstytucyjny. Zatem jego wyrok nie powinien być prawem i to bardzo chciałabym na to zwrócić uwagę, że to ogłoszenie nie jest konstytucyjne, nie jest zgodne z prawem i nie powinno być prawnie skuteczne.
To teraz pani poseł Sujka, bardzo proszę.
No ja muszę tutaj krótko zweryfikować, ponieważ jestem, chciałam powiedzieć, że stosuje pani narrację taką świadomie, która świadomie łamie zasady demokracji, bo wyraziła się pani Trybunał pani Julii Przyłębskiej. Absolutnie nie można w taki sposób się wyrażać. Można się nie zgadzać z takim czy innym orzeczeniem Trybunału, ale tak czy inaczej jest to orzeczenie Trybunału. To nie jest orzeczenie tak zwanego Trybunału, czy Trybunału pani Julii Przyłębskiej. To jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. To po pierwsze. Po drugie, chciałam się jeszcze odnieść do tej jesieni, o której była mowa. Wtedy na ulicach pojawili się ludzie, którzy, jak się często potem okazywało, kiedy często z ludźmi rozmawiałam, ci ludzie do końca nie wiedzieli, o co chodzi z tą aborcją. Zostali trochę wprowadzeni, zresztą media po drugiej stronie bardzo często trochę manipulowały pewną informacją i mieszkańcy, którzy wychodzili i protestowali na ulicach, oni myśleli, że zakazana jest całkowita aborcja. Oni mieli pretensje, że jeżeli będzie ciąża pochodząca z gwałtu czy z kazirodztwa, że nie będzie można dokonać aborcji takiego dziecka. Dlatego oni byli wtedy wprowadzeni w błąd. Natomiast bardzo po pewnym czasie nastąpiła weryfikacja. Strajk Kobiet też pokazał swoje prawdziwe oblicze, pokazał jakie są jego prawdziwe postulaty, bo to nie chodziło o aborcję eugeniczną, tylko tak naprawdę chodziło o całkowitą aborcję na żądanie i te wszystkie inne postulaty, o których już dzisiaj mówiliśmy, chociażby o klauzuli sumienia, o likwidacji tej klauzuli, czy jakby o religii i o wierze, że w zasadzie to są zabobony, to co mówiliśmy wcześniej. Natomiast dzisiaj wychodzą na ulicę, już pomijam fakt, że wiemy o tym, o czym postulują, bo coraz więcej się o tym mówi. Natomiast wychodzą, te protesty są bardzo agresywne, one są bardzo nietolerancyjne. One są niesamowicie wulgarne, bez poszanowania zupełnie ludzi o innej opinii, bo tak naprawdę osoby, które napisały wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, posłowie, którzy się pod nimi podpisali, a trzeba powiedzieć, że to nie byli tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bo również byli to posłowie z PSL czy z Konfederacji. Ci posłowie, ja mam wrażenie, że opozycja uważa, że nam nie wolno było przygotować takiego wniosku, że my nie mamy prawa wyrażać swojego zdania w taki sposób, posłowie, którzy się podpisali. Że...
A ja uważam, że to było...
Dobrze, proszę pani, to dla każdej z pań 30 sekund na podsumowanie, bo minuta do końca audycji. Tatiana Sokołowska.
I jasne. To ja może powiem tak, że ci, którzy wychodzą na ulicę w tej chwili, wiedzą, dlaczego wychodzą. Mamy całkowity zakaz aborcji.
No całkowity nie, bo są jednak na to te dwa...
Ale to jest właśnie ta dezinformacja.
Momencik, bo zakaszlałam i nie dokończyłam
Proszę
zdania.
Bardzo.
Całkowity, z tymi dwoma wyjątkami, o których pani poseł mówiła, ale nadal kobieta nie ma prawa decydowania o swoim ciele. Ale to są takie wyjątki, o których no, nie czas, jak się okazuje, dzisiaj mówić. Ja chciałabym powiedzieć, że znaleźliśmy się... Malta, Andora, Watykan. To są tylko te trzy państwa, z którymi jesteśmy w sojuszu.
Katarzyna Sójka, 10 sekund, pani poseł.
Ja przysięgałam służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu i zgodzę się, tak jak wcześniej powiedziałam, dziecko poczęte jest człowiekiem. Nie można wprowadzać w błąd, tak jak tutaj przed chwilą też próbowano zrobić. Nie chodzi o aborcję całkowitą.
W tym momencie kropkę stawiam. Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość, Tatiana Sokółska, Platforma Obywatelska. Dzisiaj gościły w audycji Przy Gorącym Stole. Kłaniam się państwu nisko.
Dziękujemy bardzo.
I panią również. Spokojnego wieczoru życzę.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Zdrowia.
Przy gorącym stole.